trudno dyskutować jest ze świadectwami, bo jest to przeżycie bardzo osobiste i piękne. Dlatego ja nie chcę, żeby to, co w tym momencie chciałbym powiedzieć, odebrane było jako próba dyskutowania z tak głębokim przeżyciem. Natomiast to świadectwo pani nasunęło mi takie myśli, które chciałbym jakby dołączyć do tego. Otóż pewnym przejawem rozwoju duchowego, tej dynamiki duchowego rozwoju, o którym rozmawiamy dzisiaj, to jest właśnie przechodzenie od życia modlitwy do modlitwy życiem. Właśnie o tym pani tu mówi, że cokolwiek czyni, myje garnki czy coś takiego, w myślach przeżywa spotkanie z Chrystusem, traktuje go jak przyjaciela, kogoś bardzo bliskiego, kogoś właśnie w dnie serca. Pozwoliła, aby ten głos z dna serca był niejako słyszalny. Właśnie przechodzenie od życia modlitwy, a więc od czasu rezerwowanego na modlitwę, w którym jakby ten czas jest podzielony. Teraz się modlę, teraz pracuję, a więc się nie modlę. Przechodzenie do życia, do modlitwy życiem, czy do modlitwy życia, a więc modlę się tym, co przeżywam, tym, co się dzieje w moim życiu tu i teraz. Wszystko staje się przedmiotem mojego dzielenia się z Bogiem. To jest właśnie przejaw rozwoju duchowego. I druga myśl, jaka mi się nasunęła, słuchając tego pięknego świadectwa. Kto w drobnej rzeczy jest doskonały, ten i w wielkiej doskonałym będzie. Właśnie my często, myśląc o świętości, o doskonałości, myślimy w takich kategoriach wielkich czynów. Właśnie świętość, właśnie na ołtarze, których Kościół uznał jako wzory do naśladowania, wyrażała się przede wszystkim w takich rzeczach drobnych, w takich bardzo banalnych, powiedzielibyśmy, sprawach. Właśnie w rzeczach drobnych jest prawdziwa wielkość.
Pani Elżbieta jeszcze wspomniała o tym, że kiedy czytała dzieła świętego Jana od Krzyża czy świętej Teresy, to doszło do tego, że byłoby jej trudno naśladować osoby żyjące w zakonie i jak właściwie przełożyć to na życie w rodzinie. Myślę, że w życiu, w rozwoju życia duchowego jest taka ogólna zasada, która dotyczy nas wszystkich i jest niezależna od tego, w jakim stanie życia jesteśmy. Ta zasada polega na tym, że człowiek musi pozwalać, aby Bóg go prowadził. Człowiek musi stawać się coraz bardziej dyspozycyjny do tego, aby Boże działanie objawiało się w jego życiu i to w tych konkretnych warunkach, do których Bóg go powołuje. Czy to w małżeństwie, czy to w życiu konsekrowanym, czy jako kapłan. Więc jest taka zasada właśnie ogólna, którą każdy z nas modyfikuje, bo każdy z nas jest inny i Pan Bóg pragnie właśnie nas w ten sposób prowadzić, każdego z nas indywidualnie i w tych warunkach, w tych okolicznościach i w takim stanie życia, jakim jesteśmy.
Proszę bardzo, słucham Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam pana profesora i również...
Księdza profesora. Jest ksiądz profesor.
Tak, księdza profesora oraz ojca dyrektora. Chciałam dorzucić również kilka moich refleksji.
Czy można imię powiedzieć skąd?
Dzwonię z Lubina, Anna.
Tak.
Więc chciałam kilka refleksji odnośnie działania Pana Boga w moim życiu. Pierwszą iskierkę miłości do Pana Boga zaszczepiła we mnie siostra zakonna. Miałam wówczas 3 latka. W tej chwili mam 60 już prawie, więc to było bardzo dawno. Siostra Izabela i ona prowadziła przedszkole zakonne i po prostu potrafiła tak swoje przedszkolaki wychować, że bardzo dużo jest i księży i w ogóle przez 40 lat utrzymywała kontakt z nami, pomimo, że ta siostra ze zgromadzenia Służby Miejskich Maryi pochodziła, więc w różnych regionach Polski była, ale utrzymywała z nami kontakt. Więc to tak króciutko. Więc mocną taką wiarę we mnie zaszczepiła. Później poza tym miałam bardzo religijną mamę, która w późniejszych latach, na przykład skończyła 7 klasę, pojechała ze mną do Częstochowy, dostałam się na studia do Częstochowy, po prostu zawierzyła Matce Boskiej. Miałem 19 lat, mamę straciłam. Mama 2, proszę sobie wyobrazić, że 2 doby była nieprzytomna i czekała. Pan Bóg mnie z Lubina ściągnął do szpitala i na moich rękach umarła. Więc to było wielkie, wielkie dobrodziejstwo, po prostu, że w ostatniej chwili zobaczyłam mamę. Poza tym, przez 10 lat lekarze podejrzewali ugłus w głowie. Okazało się, że Doznałam wielkiego cudu, bo gdybym się poddała w 71 roku, nie było zastawek w Polsce. Wówczas bym umarła. W przeddzień operacji po prostu Pan Bóg mnie zabrał ze szpitala. Przez 10 lat jeździłam do księży, do Łodzi. Oni mi przedłużyli życie. Po 10 latach zostałam zoperowana. Okazało się, że to nie był guz, tylko inna choroba w głowie. Pod głowę mam zastawkę. W tej chwili jestem 20 lat po operacji. Jestem bardzo Bogu wdzięczna. Na każdym kroku. Dzisiaj byłam w katedrze w spowiedzi takiej jubiluszowej. Rozmawiałam z księdzem. I na każdym kroku miałam bardzo chore nogi. Przez 5 miesięcy nie chodzi. Po prostu miałam otwarte rany. Wczoraj zauważyłam, że jest poprawa i będę mogła pojechać do Częstochowy. Zawiesiłam poza tym swoją wnuczkę, która w tej chwili 3 latka ma, a mając 2 latkę, 2,5 roku i ona już umie cały pacierz. Ojcze, na zdrowość Mario, koronkę po prostu wprost nie do uwierzenia. Zawiesiłam się swoją wnuczkę i całą rodzinę. Także jestem niezmiernie Panu Bogu wdzięczna, szczególnie Matce Boskiej, która mnie prowadzi i ze wszystkim zawsze udaje się do kadetry, do Matki Boskiej płaczącej tu. A w większych takich etapach życiowych do Częstochowy. I córka była w ciąży, pojechałam razem z dzieckiem i córką 2 tygodnie przed porodem i powiedziałam, że się urodzi wnuczka, nazwę Maria Magdalena. Urodziła się szczęśliwie, wszystko, córka skończyła 2 fakultety i z każdego roku na urodziny jeździmy do Częstochowy z tym malutkim dzieckiem dziękować Bogu. Także cały jestem niezmiernie wdzięczna i Bóg mnie prowadzi przez całe życie, prawie 60 lat. Tyle. Szczęść Boże.
Bóg zapłać Pani Aniu. Zapraszam serdecznie i Pani Kasia Krasz. Dziękuję. Pozdrawiamy Lublin.
Również.
Okolice. Dziękuję.
Ja dziękuję Pani bardzo za to świadectwo. Myślę, że tu jest powiedziane o tym, to wszystko, co Pani powiedziała, że Bóg, człowiek to wielki dar dla drugiego człowieka. I też w tym, co Pani powiedziała, kryła się też taka tajemnica, że Bóg daje zrozumienie tego, co się w życiu dzieje, że pozwala odkrywać sens. Jakąś taką całość życia, nie jest ono porwane, jakieś takie, gdzie nie wiadomo o co chodzi i gdzie człowiek ma się do kogo zwrócić. Pokazuje to, że Bóg działa i że życie to nie fatum, to nie jakiś przypadek, czy nie jest to jakiś zły los. Bóg się nami opiekuje, poprzez ludzi jest to niesamowita opatrzność, właśnie to, co ktoś powiedział wcześniej, że niebo może być już tutaj na ziemi.
I właśnie taką szczególną cechą Pana Boga, jest to, że On jest zawsze wierny. Mimo, że my odchodzimy, że nam się wydaje, że może jesteśmy nieszczęśliwi z Bogiem, On jest wierny i czeka. Czeka, aż powrócimy, aż uznamy prawdę o sobie, że jesteśmy słabi i nasze szczęście jest tylko w Panu Bogu.
Ale jakby odpowiedzią na tę wierność Boga z naszej strony powinna być postawa dzieciństwa Bożego, takiego właśnie zawierzenia, tego, czego nas uczy najmłodsza doktor Kościoła, święta Teresa od Dzieciątka Jezus. I właśnie jej słowa nasunęły, gdy słuchałem świadectwa pani Anny z Lublina. Właśnie święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że wdzięczność jest tym, co najwięcej wyprasza nam łask od Boga. Właśnie człowiek prawdziwie pokorny potrafi być wdzięczny. Natomiast jeżeli nie potrafimy być wdzięczni Bogu, nie potrafimy dziękować ludziom, to znaczy, że jest w nas pycha, ta podstawowa przeszkoda duchowego postępu, ta blokada, która nie pozwala nam czerpać ze źródła życia, jakim jest właśnie ta miłość Boża objawiająca się na tyle sposobów na każdym kroku.
Proszę księdza, może teraz na ten czas zobaczymy jeszcze, co będzie po północy, bo nie mogę się połączyć z ojcem Robertem w tej chwili. Jeżeli, nie wiem, czy będziemy po północy, czy ksiądz może, czy też nie wiem, jakie plany ma prowadzący program ojciec Robert, ale na ten czas, bo też pożegnamy się ze słuchaczami z krótkich wnet. Czy możemy podsumowanie?
Ja przede wszystkim dziękuję za...
Dla mnie to jest uczta duchowa w tej chwili. Jak słucham i cieszę się, proszę księży, profesorze, ksiądz i te studentki tak myślą, no, Pan Bóg działa, no, piękne rzeczy czyni, wielkie rzeczy czyni w duszach ludzkich.
Tak, trudno właściwie cokolwiek powiedzieć więcej do tego, co tu zostało powiedziane w tych wspaniałych słowach. Ja już wspomniałem, że zawsze lękam się komentowania świadectw, dlatego żeby nie uronić nic z tego, co człowiek przeżywa. Właśnie wspomniałem, obcujemy z wielką tajemnicą. Wobec tajemnicy należałoby zawsze zamilknąć w pokorze, nasłuchiwać i kontemplować tajemnicę. Tylko wtedy potrafimy tajemnicę Boga prawdziwie odczytać, kiedy zamilkniemy, kiedy pozwalamy, aby Bóg w tej swojej tajemnicy mówił w naszym sercu. Dlatego też z wielkim szacunkiem odnoszę się do tych świadectw wypowiedzianych i życzę każdemu, wszystkim naszym bliskim, którzy nas słuchają, wszystkim naszym przyjaciołom, tym, którzy zdołali się do nas dodzwonić, podzielić się, życzę, żeby Pan Bóg pomnożył to dobro, które w nich jest, aby jeszcze pełniej jaśniał w nich ów obraz i podobieństwo, jakie Bóg wszczepił w każdego z nas, aby dzięki temu można było powiedzieć, że jesteśmy prawdziwie światłem świata i solą ziemi.
Pani Katarzyna i pani Agnieszka.
Jeszcze tylko dodam, że to wszystko, co dzisiaj usłyszałam, to dla mnie dowód, że Bogu na nas zależy, że On nas szuka w przeróżny sposób. Poprzez cierpienie, poprzez samotność, poprzez radość, poprzez przyjaciół. Właśnie to jest dla mnie takie świadectwo, żeby...
A ja tak myślę, że jeżeli my dążymy i pragniemy pełni spełnienia w naszym życiu, to nie może być inaczej, jak tylko właśnie to spełnienie w Chrystusie. On daje nam nie tylko moc i siłę do tego, aby wzrastać w życiu duchowym, aby wzrastać w świętości, ale także, aby stawać się coraz bardziej dojrzałym człowiekiem, człowiekiem coraz bardziej odpowiedzialnym i świadomym tego, kim jest. Właśnie w Chrystusie poznajemy w pełni swoją tajemnicę.
Idzie przez tę ziemię.
Swoją wielką wartość.
Tak? Te sprawy, te na ziemi nie są nam obce, tylko nie są one celem.
Tak. Tak.
Przez tę ziemię.
W październiku, jeżeli mogę już zaprosić naszych słuchaczy, będziemy mieli naszą audycję we wtorki, audycja Moja Duchowość, i wtedy chcemy rozmawiać o przemijaniu do nieba. Czyli
o godzinie
16:30 we wtorek.
I oczywiście będziemy mieli nie tylko już audycję też dla księży, dla kapłanów.
Dla kapłanów i w przyszłości dla osób konsekrowanych. Audycję dla kapłanów prowadzić będzie przez co tydzień w czwartki, przez mam nadzieję dłuższy czas, ksiądz profesor Walerian Słomka, który jest ekspertem w problematyce duchowości kapłańskiej, bowiem uczestniczył w synodzie biskupów w 1990 roku w Rzymie. Poza tym jest wybitnym specjalistą w zakresie duchowości w Polsce, jest twórcą naszego Instytutu Teologii Duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przewodniczącym sekcji duchowości teologów polskich, a więc specjalistów z całej Polski, ma wiele publikacji na ten temat. Znany jest i ceniony jako rekolekcjonista do kapłanów. Myślę, że warto będzie zaangażować się duchowo w te mini rekolekcje, jakie ksiądz profesor będzie prowadził, daj Boże, przez najdłuższe tygodnie.
Każdy czwartek, proszę Państwa, 15 minut. Nie wiem tylko jeszcze o której godzinie. Może by kapłani nam podpowiedzieli, kiedy jest najlepszy czas dla nich. Może to byłoby dobre, proszę księdza, prawda? Jaki czas byłby najlepszy dla księży, żebyśmy ten kwadrans dla kapłanów wprowadzili w Radio Maria. Później jeszcze dla osób konsekrowanych, a rozmowy niedokończone raz w tygodniu, w pierwszy czwartek miesiąca, może uda nam się robić tak, żeby dotyczyły tych właśnie problemów. Kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Myślę, że jest to problematyka, która zasługuje na szczególną uwagę i na pewno cieszy się wielkim zainteresowaniem. To, czego współcześnie człowiek potrzebuje, to właśnie wypłynięcia na głębie.
Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz. W waszych domach gościł dzisiaj ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Instytutu Teologii i Duchowości KUL. Temat: dynamika rozwoju życia duchowego oraz dwie studentki, które tak pięknie współpracują też z Radiem Maryją, jedna dłużej, druga krócej, ale tak cieszę się, jak słyszę was takie świadectwo, chwała Panu. Proszę Państwa, to są ludzie młodzi. Kasia i Agnieszka i ludzie młodzi są bardzo wyczuleni na miłość, a Bóg jest miłością. Święta Teresa powiedziała, jak ksiądz już powiedział, że sam Bóg...
Bóg sam wystarczy.
Bóg sam wystarczy. Święta Teresa Wielka. Proszę Państwa, oczywiście już za kilka godzin, nie, w Polsce już za niecałe pół godziny, październik i miesiąc różańcowy. Pamiętajmy o tym. Nabożeństwa różańcowe. A jutro, co jutro w Radiu Maryja szczególnego?
W niedzielę 1 października rodzina Radia Maryja z Niemiec spotka się w Bonn, w kościele Stiftskirche przy Kölnstrasse. W programie o godzinie 11.30 spotkanie kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 12.00 msza święta transmitowana przez Radio Maryja. O godzinie 21.30 rozmowy niedokończone. Gorąco zapraszamy Was, drodzy słuchacze w Niemczech, do udziału w tym spotkaniu w imieniu księdza doktora Tadeusza Talika oraz Koła Przyjaciół Radia Maryja przy Polskiej Misji Katolickiej w Bonn.
Proszę Państwa, Bonn będzie on król z Radia Maryja. Proszę wybaczyć, nie mogło nas więcej dojechać. Proszę, dziękuję osobiście za zaproszenie. Za osobiste zaproszenie też jest to niemożliwe fizycznie. Dzisiaj były zajęcia z ludźmi z Instytutu Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja, tutaj w Domu Słowa. Jeden z ojców miał spotkanie z biurami Radia Maryja, kołami przyjaciół z Wielkopolski, spotkanie w Gnieźnie, ktoś inny w Sieradzu jeszcze. Także jest nas po prostu, proszę Państwa, stanowczo za mało. 8 kapłanów, ale jeszcze ciągle. Dziękujemy wszystkim, którzy współpracują z Radiem Maryja. Zapraszam do modlitwy liturgicznej zakończenia dnia, do komplety. Spotykamy się jeszcze raz z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Markiem Chmieleckim, kierownikiem Instytutu Teologii i Duchowości. Temat: dynamika rozwoju życia duchowego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście to była uczta duchowa, to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jeszcze raz bardzo gorąco.
Mi to wytłumaczył w kontekście takim, że trzeba wziąć krzyż swój i iść za Chrystusem. Padło też takie powiedzenie, że ten krzyż to jest odpowiedzialność. I może ja bym tylko o tej odpowiedzialności chciała usłyszeć, bo no jeśli ubóstwo jest grzechem, no to może być ubóstwo wielorako rozumiane. Ale tu chodziło mnie w tym momencie, no jak zrozumieć odpowiedzialność jako krzyż. Nie wiem, czy mam czekać, czy ksiądz mi odpowie teraz.
Prosimy czegoś na antenie, może pani porozmawiać z księdzem.
Tutaj pani dotknęła dwóch kwestii. Ubóstwa i krzyża. Rzeczywiście pojęcie ubóstwa jest bardzo wieloznaczne. Trzeba by doprecyzować, co będziemy rozumieć, mówiąc o ubóstwie. Jest przecież ubóstwo materialne, jest ubóstwo duchowe i ubóstwo w duchu. Ubóstwo materialne, rzecz jasna, no to jest nędza, to jest brak środków do życia, to jest ograniczenie. Także czy samo ograniczenie się, na przykład osoby konsekrowane, które ślubują ubóstwo, w jakimś sensie także zobowiązują się do rezygnacji z posiadania, co nie musi oznaczać nędzy. Jest ubóstwo duchowe, a więc no, pewnego rodzaju sytuacja braku wykształcenia, braku rozeznania, braku pewnej takiej duchowej kultury,
braku rozumności. To może być w przypadku ludzi, którzy jakoś zdegenerowali się, poddali się nałogom, gdzie już dla nich nie istnieją żadne wartości, żadne normy, tylko używanie. Wtedy można mówić o takim ubóstwie duchowym. Jest jeszcze pojęcie ubóstwo w duchu. Oczywiście te pojęcia są tutaj bardzo takie bliskie sobie i często używane zamiennie, ale nam może już nie chodzi w tym momencie o to, byśmy się bawili w same słowa, raczej chodzi o problemy. Jest ubóstwo w duchu, błogosławieni ubodzy w duchu, mówi Pan Jezus. Zauważmy, że błogosławieństwo ewangeliczne Pan Jezus rozpoczyna od błogosławieństwa ubogich. Ubogich w duchu. Jakby chciał w ten sposób podkreślić, że od tego zależy cały fundament życia duchowego. Co to znaczy ubogi? Ja myślę, że język polski nam trafnie tutaj podpowiada. Ubogi, czyli mający wszystko u Boga, zawierzający siebie Bogu. Maryja jest dla nas takim wzorem ubóstwa w duchu, dlatego że siebie całkowicie Bogu powierza. Oto ja, służebnica Pańska. I właśnie takie ubóstwo jest szczytem doskonałości, jest naśladowaniem Chrystusa, ubogiego, który żył w ubóstwie materialnym, przecież nie miał nic własnego, nawet nie miał własnego grobu, ale jednocześnie jest dla nas niedoścignionym wzorem tego całkowitego oddania się Bogu, zawierzenia siebie Bogu. Jako 12-letnie dziecko Pan Jezus ofiarowany w świątyni, przedstawiony w świątyni i kiedy zagubił się pozornie, rodzicom, którzy go odnajdują, Matce Bożej, świętemu Józefowi mówi: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mojego Ojca? To jest jakby program życiowy Jezusa, być w sprawach Ojca. To jest właśnie ta postawa ubóstwa w sensie duchowym. Ale padło takie stwierdzenie, że ubóstwo może być grzechem. Trzeba to rozumieć w ten sposób, że jeżeli ludzie cierpią nędzę i ta nędza doprowadza ich również, nędzy materialnej, ta nędza doprowadza ich do nędzy, że inni cierpią nędzę. I jeżeli czyjaś nędza materialna, która doprowadza do nędzy duchowej, jest nam obojętna, to jest to grzech. Padło też pytanie o tą odpowiedzialność jako krzyż. Myślę, że sprawa jest oczywista. Jeżeli chcemy być odpowiedzialni, czyli zatroszczyć się o potrzeby tych, których Bóg nam stawia na drodze naszego życia, to wymaga od nas nie lada wysiłku. Myślę, że zawsze każda odpowiedzialność jest krzyżem. To jest właśnie to branie brzemiona mojego brata i niesienie. Jedni drugich brzemiona noście, mówi Pan Jezus. W sensie przenośnym, ale trzeba to rozumieć jako właśnie dzielenie z innymi ich trudów, ich ciężarów, dopomaganie im. A to jest zawsze trudne, to jest zawsze krzyż.
Ja jeszcze do odpowiedzialności chciałam. Tak mi się wydaje, że odpowiedzialność za krzyż to odpowiedzialność za każdy dzień, za powołanie, za to, za życie, które ma ogromną wagę. Nic w życiu nie dzieje się na niby i Bóg bardzo poważnie traktuje nasze wybory. One mają niejako konsekwencję w wieczność. Jest to odpowiedzialność za życie, które nam dał Bóg, za dar, odpowiedzialność za to, kim jestem, a jestem dzieckiem Boga.
Przepraszam, bardzo źle panią słyszymy. Prosimy mówić do słuchawki.
Mówię tylko, że u mnie już wszyscy śpią. No właśnie. Mówię po cichu. No ja serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie. Dużo mi to tak jakoś uświadomiło. Tam u nas ksiądz Antoni z czasu wzrastania nam robił taką prelekcję odnośnie Jana Bosko i jego świętości, jego wzrastania właśnie w dochodzeniu do tej właściwie do tego blasku świętości i o tym poświęceniu. No wspaniale to nam zreferował i z jego matką, która mu nieustannie pomagała i no było to uczta duchowa, ale w tej chwili to jest takie lepsze, mi się wydaje, wyjaśnienie mnie w tej chwili jakoś tak bardziej to zrozumiałam. Z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieku. Amen. Słuchamy Radio Maryja, proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, zawsze Maria Dziewica.
Zawsze.
Mam na imię Marian z Kalisza i po tym doświadczeniu duchowym i pogłębieniu duchowości. Ja miałem z tym do czynienia poprzez nadużywanie alkoholu kiedyś tam. No i tak się uznałem, tak się trzepotałem jak kura. Wszystko mi było niedobrze. I jak to, i to trwało dość długi czas. Owszem, chodziłem do kościoła, tam wszystko, to tamto, ale jak to tak iść w obrachunku głębokim moralnym, stwierdziłem, że to po prostu robiłem dla ludzi. I któregoś wieczoru poprzez głęboką medytację, prawda, ale taką już pokorę, co się wydarzyło, że zauważyłem umocniony duchem, jak to Pan Jezus powiedział, jak to powiedział Jan Chrzciciel, ja tylko chrzczę wodą, a za mną idzie silniejszy, który umacnia duchem. Więc tak sobie po prostu pomyślałem, Boże kochany, no przecież mam znak krzyża na Chrzcie Świętym, jestem dzieckiem Bożym, co ja tu wyrabiam? Trzepotam się jak kura, wszystko mi jest niewygodnie, wszystko mi się nie podoba i tu teraz godzę się z tym, czego zmienić nie mogę, ale szybko będę zmieniał to, co zmienić mogę, ale siebie i zaczynam wszystko od siebie. I teraz o tyle ładne parę lat, prawda, no ta pokusa stoi przede mną i już skończyło się u mnie mieć tylko trwać i co dalej jest, no po prostu jestem, tak się nieładnie powiem, no ale jestem ogórkiem ukiszonym i do końca moich dni nim zostanę. Więc trwam tylko w tej trzeźwości, prawda, ale zauważyłem jeszcze inne głody. Brakowało mi, prawda, jak to święty Paweł napisał, tam kiedyś czytałem, tylko czytałem, no ale trochę nie mogłem tego zrozumieć. Do dziś to trochę rozumuję, prawda, jako dziecko Boże potrzebne mi jest mleko. To znaczy, brakowało mi Słowa Bożego, tego mleka. No i jeszcze dzielą się siłą, nadzieją, doświadczeniem, prawda, w tych naszych wspólnotach, które tam nieraz odwiedzam, prawda, to zauważyłem, że tego Słowa Bożego faktycznie brakuje. Bo kiedyś się uzależniłem od danej grupy i chodziłem tylko, żeby się tam porozmawiać o pieniądzach, o tym, o sukcesach, o tym, o tamtym. A teraz, kiedyś urosła mi pycha, miałem taką małą wpadeczkę trzydniową, to był taki nawrót. I to uznałem po prostu, że ta pokusa stoi przede mną i pragnę trwać i żyję tylko wieczorem, prawda, robię sobie taki znowu gruntowy, taki mały rachunek sumienia, prawda, do błędów się przyznaję, no a jeśli tego, bo nieraz byłem niewinny, ale współwinny, prawda, co mówiłem, że robię dobrze, a to było niedobre. I więc nie odróżniałem jedno od drugiego, prawda? I do tych błędów ja się zacząłem przyznawać, prawda? Wielką nagrodę otrzymałem, dar trzeźwości, dzięki Matce Nieustającej Pomocy, Duchowi Świętemu. No i tak sobie nieraz lubię po sobie tak popatrzeć na tabernakulum i na pasał. Jeszcze moim marzeniem jest takim pragnieniem nawet, że ja teraz zajdę na grupę tej wspólnoty anonimowych alkoholików, tych różnych uzależnień, bo tych głodów jest bardzo dużo i nikotynowy i zazdrości, prawda, bo ja, moje sumienie znalazło się w więzieniu bez wyjścia, tak bym to nazwał, prawda.
Pana,
a teraz całkowicie inaczej mi się żyje.
Proszę Pana, piękne świadectwo, dziękujemy serdecznie za nie. Gratulujemy tego czasu trzeźwości i takiej przemiany. Bardzo proszę, księże profesorze.
Poruszył Pan tutaj kilka bardzo ważnych rzeczy, dzieląc się swoim doświadczeniem. Myślę, że jest to bardzo cenne świadectwo właśnie dla tych, którzy borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami. Domyślam się, że Pan tutaj, mówiąc o wspólnocie, ma na myśli wspólnotę anonimowych alkoholików. wśród których odkryto no, wspaniałą zasadę, która jest na wskroś zasadą ewangeliczną. Właśnie to stanięcie w prawdzie, jakby pierwszy krok, uświadomienie sobie, że jestem bezsilny wobec własnej słabości. Muszę się przyznać do własnej słabości. A więc stanąć w całej prawdzie. Powiedzieć, ja jestem słaby, pokusa jest mocna. Cała tragedia ludzi uzależnionych w jakiekolwiek nałogi, czy to będzie alkoholizm, czy nikotynizm, czy jakieś różne niezdrowe, jak to ktoś ładnie powiedział, toksyczne związki, jest właśnie to uświadomienie sobie, że jestem słaby, muszę uciekać od okazji dla mnie niebezpiecznych. A więc stanięcie w całej prawdzie, przyznanie się do swojej bezsilności, ale drugi krok, zawierzenie siebie temu, który jest mocny, jest Bogiem mocnym. I dalej, też świadectwo Pana o tym przypomina, jak niezmiernie ważne jest pamiętanie o swojej godności. Przez chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym. Chrzest wyciska takie znamie na mojej duszy, niezatarte znamie. Chociażbym nie wiem jak upodlił się, jednak jestem dzieckiem Bożym. Bóg zawsze się o mnie upomni. Upomni się u mnie samego. I dlatego też ta świadomość, kim jestem, chroni mnie przed poniewieraniem samym sobą, poniewieraniem własną godnością. Dlatego też fundamentem, jakby takim zasadniczym problemem w rozwoju duchowym jest troska o pokorę, o bycie w prawdzie. Temu celowi służy wspomniana także przez Pana praktyka rachunku sumienia, takiego ciągłego stawania w prawdzie. Na koniec każdego dnia bilans, jak było, za co Bogu podziękuję, ale za co przeproszę, co było nie tak, co muszę zmienić, aby obronić godność dziecka Bożego.
Powiedział Pan także, że w swoim życiu doświadczył takiego miotania wewnętrznego, wewnętrznego bałaganu i życie ustabilizowało się wówczas, kiedy znalazł Pan właściwy punkt odniesienia. Przypominają się tutaj słowa świętego Augustyna, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na miejscu właściwym. I do tego uporządkowania naszego życia właśnie służy ta właściwa hierarchia dóbr, gdzie na pierwszym miejscu, gdzie dobrym najwyższym jest właśnie Pan Bóg.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Ja myślę, że jestem jeszcze w temacie, ponieważ dzwonię z innego pokoju. Akurat nie mam takich możliwości, żeby wszędzie słuchać Radia Maryja.
A skąd chciałem zabrać... z jakiego miejsca?
Ja dzwonię z Niemiec.
Z Niemiec, miło nam.
Tak, Ryszard, moje imię jest i chciałbym zabrać głos. Chciałbym też również dać świadectwo, prawda? No i, ale przede wszystkim chciałbym coś powiedzieć, ponieważ tak słucham na antenie, słucham, kocham wasze radio i od niedawna zresztą słucham i co mnie uderza w tym wszystkim, prawda, sama ocena, bo wypowiada się jedna pani, druga, mówi, operuje nazwiskami, prawda, lewica, prawica i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tylko jedno chciał powiedzieć.
Kochany
tak
panie, proszę pana, tylko że my nie chcemy mówić ani o lewicy, ani, tak,
właśnie,
ani o prawicy.
O to właśnie chcę mówić, może to dotrze do tych, jeśli poruszamy jakiś temat. Nie mówmy właśnie o tym. Nie możemy oceniać innych. Jezus sam swoim życiem, Jezus Chrystus, powiedział, że królestwo moje nie jest tego świata. Jezus nas uczył, jak żyć, aby rozpoznawać dobro od zła. A zadanie Radio Maryja, niech każdy słuchacz, prawda, niech sobie weźmie to pod uwagę. To, co mówi Radio Maryja, to, co mówią księża na antenie tego radia, prawda, uczą... My nie musimy otwierać drzwi, tak jak ja tutaj w Niemczech, prawda, jakimś tam świadkom Jehowom i tak dalej, bo mówią, że Biblia. Wy uczycie tego wszystkiego, wy uczycie rozpoznawać. Musimy rozpoznać dobro od zła i nie potrzebujemy mówić na antenie, prawda, ten czy tamten, bo już mieszamy inne królestwa, prawda. To nie do nas należy. Każdy człowiek, który ma trochę rozumu, który kocha Jezusa, który kocha Boga, musi rozpoznać dobro od zła. Czy ja mam rację, czy nie mam? Czy się ojciec zgodzi ze mną?
Proszę pana, To tak trudno jednoznacznie powiedzieć, czy się zgodzę, czy się nie zgodzę, bo problem jest dość złożony. Zło jest zawsze złem konkretnym. Nie ma zła w abstrakcji. Zło nie istnieje jako takie bliżej nieokreślone coś. To jest zawsze zło bardzo konkretne. Przecież jest zło osobowe, szatan, który posługuje się konkretnymi ludźmi, stwarza konkretne sytuacje. Jeżeli więc mamy być jednoznaczni, mamy oceniać rzeczywistość właśnie zgodnie z nauką Chrystusa, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Wszelkie zacieranie jest jakąś zdradą, więc jeżeli musimy identyfikować zło, to nie możemy tego czynić w abstrakcji, więc czasem trzeba pokazać palcem, tu tkwi zło. Trzeba się właśnie temu człowiekowi powiedzieć, nawróć się. Pan Jezus wzywa nas do tego, byśmy byli odpowiedzialni za brata, byśmy upomnieli brata, jeżeli błądzi. Ale jednocześnie, tutaj zgodzę się z Panem, że jeśli chodzi o to braterskie upomnienie, musi być zachowany pewien porządek. Mianowicie, wyraźnie tutaj Ewangelia nas uczy, że najpierw musimy upomnieć w cztery oczy. Jeżeli nie posłucha upomnienia w cztery oczy, trzeba uczynić to przy świadkach. Jeżeli wówczas nawet świadków, dwóch, trzech, nie posłucha, dopiero wtedy mamy prawo uczynić rzecz publiczną, a więc, jak to w Ewangelii dosłownie jest powiedziane, donieść Kościołowi, uczynić sprawę publiczną, ale nie można właśnie uciekać przed identyfikacją zła, bo wtedy zło nie będzie dla nas tak pobłażliwe i tolerancyjne. Ja oczywiście abstrahuję w tym momencie od nazywania czy przywoływania nazwisk konkretnych polityków, bo rzeczywiście nie czas i miejsce, zwłaszcza w takim temacie, jaki my tutaj podejmujemy, to jest jakby generalna zasada dotycząca no właśnie relacji międzyludzkich. Ale tak bym to widział, że nie możemy być tacy tchórzliwi, tacy uprzejmi wobec zła, które z nami się nie liczy.
I to zło po prostu chyba w ten sposób też prowokujemy, że jest wtedy bardziej krzykliwe.
Oczywiście.
Tak nie reagujemy na nie, prawda?
Właśnie, proszę zauważyć, że Pan Jezus w chwili kuszenia szatańskiego nie pertraktuje z szatanem. Nie okazuje się uprzejmy, ale mówi kategorycznie, idź precz, szatanie. Tu nie ma dyskusji.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora.
Dziękuję bardzo.
Kto się dozwonił do nas?
Maria z Zamościa.
Słuchamy panią.
Jak miałam 15 lat, wstąpiłam do zakonu. Po 5 latach w ślubach nie służyłam wieczystych. Wystąpiłam. Był powód, ale nie był powodem mężczyzna. Później, mając 33 lata, zachorowałam na chorobę psychiczną. Ciężko mi było przeżywać cierpienie, ale jakoś Bóg nie odebrał mi świadomości. Mamusia moja najdroższa, ukochana, pamiętam, jak modliła się. Boże, daj mi tą chorobę mojej córki. Niech ona będzie zdrowa, a ja niech znoszę. Tak się stało. Mamusia moja zachorowała. Ja świadomość mam cały czas. I straciłam świadomości. Ukochałam bardzo Matkę Najświętszą. Jak wystąpiłam z zakonu, wtedy była rekreacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach. Wtedy ja zdjęłam krzyż ten zakonny. Złożyłam Matkę Najświętszą, zalesiła i prosiłam Matkę Najświętszą, żeby pomogła mi dźwigać ten krzyż, bo będę wyśmiana przez ludzi. I tak było. Matka Najświętsza pomogła mi. I do dziś...
Niestety, przepraszamy, rozłączyła się rozmowa.
Ja może tylko dla słuchaczy wyjaśnię, żeby tutaj nie poddać jakiejś ocenie krzywdzącej. Pani tu wspomniała, że odeszła ze zgromadzenia zakonnego przed złożeniem ślubów wieczystych, a więc miała prawo. Życie konsekrowane do chwili złożenia ślubów wieczystych jest wciąż czasem próby sprawdzenia się. Zwykle jest tak, że śluby czasowe są składane, jak sama nazwa wskazuje, na pewien określony okres. To będzie na rok, czy czasami na 2 lata. To zależy od konkretnego zgromadzenia. I z chwilą, kiedy minie ten czas i śluby nie zostaną ponowione, automatycznie ta osoba ma prawo i powrócić do świata, do życia w świecie, nawet ma prawo pełne, prawo założyć rodzinę i nikt nie ma prawa ją potępiać, taką osobę, i odsądzać od czci i wiary, że opuściła zakon. To jest czas ciągle próby. I trzeba tylko z szacunkiem odnosić się do osób, które mają odwagę przyznać się, że droga ich powołania jest jednak inna, że mają odwagę szukać wciąż własnego miejsca w świecie. A zwykle tak bywa, że doświadczenia wyniesione z życia zakonnego w tym konkretnym przypadku mogą być jakimś bardzo niezwykle cennym bagażem, który jakby no jest dany człowiekowi po to, aby potem w życiu właśnie czy rodzinnym, czy małżeńskim także żyć tymi wartościami. Ja osobiście znam kilka osób, które właśnie opuściły życie zakonne przed złożeniem ślubów wieczystych i doświadczenia wyniesione z życia zakonnego potrafiły fantastycznie wpisać w swoje życie rodzinne. Są w tej chwili wspaniałymi matkami, wspaniałymi żonami. I może właśnie dzięki ich jakby niedokończonym pragnieniom, czy jakby niespełnionym pragnieniom w życiu zakonnym, te pragnienia może zrealizują ich dzieci. Także tutaj tylko tyle bym chciał powiedzieć, żeby no nie, zbyt pochopnie nie oceniać osób, których droga życiowa zmieniła się. To jest ciągle czas próby. I Pan Bóg nikogo nie przekreśla. Każdemu daje szansę i w sposób przedziwny, jak to wcześniej jeszcze przed północą mówiliśmy i Kasia tutaj wspomniała, że Pan Bóg przedziwnie każdego z nas prowadzi. Daje mu odpowiednie na czas i sytuacje łaski, ażeby wzrastał i by odnajdywał jego samego.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Warszawy. Chciałbym tam powrócić właśnie do tej sprawy, którą ksiądz doktor właśnie mówił na temat tych kolejnych etapów dynamiki rozwoju życia duchowego, mianowicie ten drogę oczyszczenia, drogę oświecenia, drogę zjednoczenia. No, można powiedzieć, każdy w naszym życiu jakoś odczuwa i przechodzi te trzy etapy, ale właściwie to one wszystkie, ich cel jest, jak mówił święty Tomasz z Akwinu, jedyny. Jest po prostu tam droga zjednoczenia kończy się przylgnięciem do Boga i radowaniem się Boga. Także można powiedzieć, no ja osobiście, no chociaż jestem wielkim grzesznikiem, to no jednak w tej przechodzę często tą drogę oczyszczenia, w której no staram się oczyścić z tych swoich grzechów, jakąś pokonać te swoje wady, jakieś nabyte schematy no, swoich działań i to, co w moim życiu po prostu oddala mnie od Boga. I to jest właśnie ten stopień oczyszczenia, w którym powiedzmy jest ten pierwszy stopień pokory, który jest powiedzmy no, jakiś taki ten najprostszy, staranie się o wierność i realizowanie Bożych życzeń, Bożych Chrystusowych, i pierwszy stopień miłości, czyli jakoś staram się chronić te swoje powiązania z Bogiem poprzez oddalanie się od tego, co powiedzmy no, oddalam jakoś od Boga i staje się jakoś, oddala mnie po prostu, nie jest Bóg mnie bliski. No i ten pierwszy stopień modlitwy, który jest, jak wiadomo, tą modlitwą ustną, myślną i przejawia się w różnych formach liturgicznych. No i w aktach strzelistych, w drugim dniu, powiedzmy mnie już takim trochę dalszym jest ten właśnie ta droga oświecenia, która już jakoś tak jeszcze bardziej przybliża do Boga. I następne są te etapy właśnie pokory, miłości i modlitwy, no już takiego powiedzmy pełniejszego przygnięcia do Chrystusa. No i ten już trzeci, taki już można powiedzieć mistyczny stopień zjednoczenia z Chrystusem, taki już najbardziej doskonały, chociaż powiedzmy jako tomista uważam, że ten mistyka, no powiedzmy te jest mi dosyć bliska, ponieważ rozumie to jako, jak doktor Anielski mówił właśnie, to rozumienie czym jest zbyt samoistne, jakiś poprzez intelekt, jakoś jest to powiedzmy bez wlania nadprzyrodzonych darów. tylko powiedzmy takie naturalne rozumienie, czym jest być samoistny, że ja jest moje istnienie, moja istota, mojej przypadłości, wszystko czym jestem, no w pełni zależy we wszystkim od Boga. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że Chrystus, mówiąc, że moje królestwo nie jest tego świata, miał przede wszystkim na myśli, że jest to królestwo prawdy i miłości. Także mówił on o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. A więc wszystko, co dotyczy spraw życia, konkretnego życia, życia, właśnie życia, życia wszystkich ludzi, życia małych dzieci, życia staruszków, życia mojej ojczyzny, to wszystko dotyczy spraw konkretnych bardzo życia, a powiedzmy nie dotyczy to jakichś spraw na przykład Drogi Mlecznej, którą zajmuje się astronomia, tylko właśnie tych spraw bardzo konkretnych i poprzez to, że te trzy drogi mojego właśnie tego oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, właśnie tak jak już tu była mowa, przekuwanie potem konkretnie na te konkretne sprawy życiowe. I króluj nam Chryste, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Może na kanwie tego, co Pan powiedział, warto wyjaśnić kilka pojęć. Ja użyłem rzeczywiście we wprowadzeniu do audycji tych określeń poszczególnych klasycznych faz rozwoju duchowego: oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie. Wydaje mi się, że należałoby w tym miejscu doprecyzować, o jakim oświeceniu mówimy. Oczyszczenie na ogół wydaje się, że jest to pojęcie dość jasne. Chodzi przede wszystkim o, jak powiedziałem, stwarzanie przestrzeni Bogu, nie stawianie oporu, a więc oczyszczenie naszych uczuć, naszych zmysłów. To znaczy, nie chodzi o to, żeby jakoś zanegować funkcjonowanie naszych zmysłów, naszej wrażliwości, ale podporządkowanie tego wszystkiego zasadniczemu celowi, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Najogólniej biorąc, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli do tego tematu powrócić. Natomiast oświecenie, bardzo często słowo oświecenie kojarzy się właśnie ze zjawiskami nadzwyczajnymi, które mogą, ale nie muszą, podkreślam, mogą, ale nie muszą towarzyszyć rozwojowi duchowemu. Tu nie chodzi o jakieś nadzwyczajne wizje, jakieś stany takie, które najczęściej gdzieś tam kojarzą nam się z mistyką, aczkolwiek do istoty mistyki nie należą. Nie zapominajmy, że w tym procesie rozwoju duchowego, w miarę jak pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, coraz bardziej człowiek odczuwa Jego obecność w sobie, coraz bardziej jakby otwiera się na światło Boże. A więc jeśli mówimy o oświeceniu, to przede wszystkim mamy na myśli to światło Boże, które rozświetla nasze ciemności. I w tym świetle Bożym człowiek coraz pełniej zaczyna rozumieć siebie, rozumieć otaczający świat, a nade wszystko rozumieć wolę Bożą, rozumieć i widzieć to, czego Bóg od niego chce. Może się to objawiać w takiej narastaniu wrażliwości duchowej. Bardzo często w literaturze duchowej, ale i także w rozmowach z ludźmi, którzy autentycznie pielęgnują sobie życie Boże, możemy dostrzec rzecz charakterystyczną, że ludzie, którzy do tej pory, według naszych obserwacji, żyli bardzo poprawnie, nagle zaczynają przyznawać się do wielkiej swojej grzeszności. Czynią to nie dla wzbudzenia jakiejś sensacji, czy współczucia, czy litości, bo i takich nie brak, że tak właśnie nas, jak to się mówi, epatują, tak nas chcą zrobić na nas wrażenie swoją taką udawaną pokorą i tak wtedy miło, kiedy ich tak pochwalimy, tak liczą na to, że ich uznamy za takich wielkich. Nie, tu nie o takiej postawie mówimy. Mówimy o postawie ludzi, którzy w sposób niewymuszony i może przede wszystkim w ciszy swojego serca tak bardzo czują się grzeszni. Nie znaczy to, że oni teraz stali się grzeszni, że przedtem byli lepsi, a teraz są gorsi. Po prostu jakby ostrzej widzą stan swojego ducha, jakby bardziej wyraźnie. Posłuchajmy się prostym przykładem. Jeżeli do jakiegoś pomieszczenia ciemnego wniesiemy zapaloną świecę, a więc małe światło, będziemy w stanie rozróżnić może zaledwie kontury mebli. Kiedy zapalimy żarówkę, będziemy widzieli prawie wszystkie szczegóły. Ale gdyby do tego ciemnego dotychczas pomieszczenia wpuścić światło słoneczne, to będziemy widzieli nawet najdrobniejsze pyłki kurzu. A przecież te pyłki kurzu były także wtedy, kiedy była wniesiona świeca. Więc coś podobnego dzieje się w człowieku, który coraz bardziej otwiera się na działanie Ducha Świętego. Jest to, można powiedzieć, więc jakby subiektywne odczucie swojej grzeszności. Tym bardziej, że zewnętrznie biorąc, ten człowiek popełnia coraz mniej różnego rodzaju grzechów powszednich, bo na tym etapie trudno już mówić o grzechach ciężkich.
Wspomniał Pan jeszcze o tym, że w miarę rozwoju życia duchowego zmienia się także nasza modlitwa. To się wiąże z tym, że w miarę rozwoju życia duchowego zmienia się nasza postawa wobec Boga. Ta postawa się upraszcza. Jesteśmy coraz bardziej ufni Bogu, coraz bardziej pragniemy się Jemu powierzać, coraz bardziej Jemu oddawać, tak jak dziecko wobec kochających je rodziców. I to właśnie objawia się także w modlitwie, gdzie od wielości słów, od wielości myśli, tego, co wypowiadamy wobec Boga, prowadzi nas do właściwie do takiej postawy bycia z Bogiem, gdzie dochodzimy do takiego momentu, że nie potrzeba już tak wielu słów, nie musimy już tak wiele Bogu mówić, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że poprzez nasz wzrost, poprzez głębsze poznanie Boga, pragniemy jednak z Nim bardziej być niż rozmawiać. Więc ta relacja pogłębia się do tego stopnia, że my już wiemy, kim Bóg jest, czego pragnie wobec względem nas i po prostu chcemy przy Nim trwać, być w Jego obecności.
Słuchamy Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca księdza profesora, ojca prowadzącego i mam pytanie do księdza profesora. Może to zabrzmi tak...
Przepraszam bardzo, może nam pani swoje imię jeszcze...
A tak, ja dzwonię z Warszawy, zapomniałam z tego wszystkiego. Tak. Moje imię Zofia.
Pani Zofia, witam.
Proszę księdza profesora. Jedni mówią na to, co ja powiem za chwileczkę, że to sprawa rozwoju duchowego. Inni mówią, że to dzieło szatana. Inni mówią jeszcze, że to choroba psychiczna jakaś pożółtajona. W tej chwili zacznę opowiadać. Kilka lat temu, zresztą mój mąż troszkę pił, a że już miałam dosyć tego wszystkiego, to w pewnym momencie położyłam się na stole i zaczęłam strasznie płakać. I zaczęłam Boga prosić: Boże, za co Ty mnie tak karzesz? Ile lat mam tak cierpieć w ogóle? No tak zaczęłam Boga prosić i w pewnym momencie mówię: Boże, mam już tego dosyć, zabierz jego albo mnie. Ale w tym momencie przypomniało mi się, że mam dziecko. I tak się zastanowiłam: o Boże, Jezu mój, co ja robię? Ale ponowiłam swoją prośbę i mówię: Boże, jeśli jej będzie lepiej z nim, zabierz mnie, a jeśli jej będzie lepiej ze mną, zabierz jego. I w tym momencie słyszę głos, przepiękny męski głos, tak nad głową, a ja ciągle leżę w kuchni na stole, na rękach. I ten głos mówi: nie płacz. I podniosłam głowę i myślę sobie: Boże, kto to jest? I za chwilę dalszy ciąg tego zdania, ten głos przepiękny mówi: to jest jego ostatnie picie. I rzeczywiście mój mąż umarł. I proszę ojca, księdza profesora, ja się rozłączę, proszę mi powiedzieć na antenie, kto tu ma rację, czy to jakiś rozwój, rzeczywiście sprawa rozwoju duchowego, czy to jest dzieło szatana, czy to faktycznie jaką mam chorobę psychiczną utajoną. Bo są momenty takie, że jak się bardzo mocno skupię, to tak jakby Bóg wstał przy mnie, anioł stróż i w ogóle. No, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić, jaka tutaj była przyczyna takiego stanu. To należałoby rozeznawać w oparciu o inne kryteria. Tutaj może pani pomóc kierownik duchowy, stały spowiednik, który bliżej pozna pani życie, pani sytuację, który będzie przez jakiś czas towarzyszył pani życiu poprzez właśnie posługę w konfesjonale czy rozmowy, bo tak w oparciu o taki jeden szczegół bardzo trudno jest jednoznacznie określić. Zresztą bardzo często ludzie przychodzą i opowiadają właśnie takie jakieś jednorazowe przeżycia bardzo mocne, żądając oceny. Naprawdę jest to bardzo trudne. Jeżeli jest to działanie Boże, to zawsze ono będzie owocowało jakimś wewnętrznym pokojem, dobrem na dłuższą metę. Jeżeli jest to działanie szatańskie, zawsze ono będzie się kłócić z powołaniem człowieka, z jakimś obiektywnym porządkiem, będzie wprowadzało jakieś zamieszanie, jakieś komplikacje. Jest to, no wyraźnie się wyczuwa, że jest tu jakieś zakłamanie, jakiś fałsz. Ale też nie można wykluczyć czynnika czysto ludzkiego, a więc pewnych doznań psychicznych. No proszę tu mnie źle nie zrozumieć, ja już w tej chwili abstrahuję od pani przypadku, ale często tak bywa, że człowiek słyszy to, co chce słyszeć, odczuwa to, co chce odczuwać, po prostu ta siła pewnej autosugestii. Ja bym generalnie, jeśli chodzi o tego typu przeżycia, zawsze byłbym bardzo tutaj ostrożny w ogóle z mówieniem publicznie o tego typu przeżyciach. Jeżeli to są przeżycia Boże, to jeżeli nam zostały dane, to właśnie nam. One nie zostały nam dane jako objawienia o charakterze publicznym, abyśmy je ogłaszali. To może być jakaś, nie wykluczamy, jakaś szczególna interwencja Boża dana, ale tylko i wyłącznie nam. To jest jakiś skarb dla naszego serca. To jest jakby ten cudowny zapach, którego nie wolno nam utracić. Kiedy go otworzymy, tą buteleczkę z tym cudownym zapachem, on uleci. Straci swoją wartość, straci sens. Jeżeli takie duchowe, głębokie przeżycia, które czasami mogą się zdarzyć, przychodzą do nas i krzepią nas, jakoś stawiają nas na nogi, dają nam poczucie sensu życia, to nie wolno ich tak wystawiać na widok publiczny, na licytację. To są rzeczy dla nas dane. Nie marnujmy więc tych darów, bo często będziemy źle zrozumiani właśnie. Ktoś oceni to jako zaburzenie, wyśmieje. Po co wystawiać się na niepotrzebne cierpienia? Ja myślę, że o tego typu przeżyciach najlepiej mówić właśnie w klimacie tajemnicy konfesjonału, powierzając to ocenie spowiednika, któremu towarzyszy łaska Boża w sprawowaniu tego sakramentu.
Północy, słuchają Państwo Radia Maryja. Do godziny pierwszej możemy jeszcze rozmawiać. Dzisiaj gościem Radia Maryja jest ksiądz doktor habilitowany Marek Mielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dwie studentki Instytutu Duchowości, pani Katarzyna i pani Agnieszka. Słuchamy Radia Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Długo tu kręciłam, bardzo nam tu przeszkadzają w tym regionie olsztyńskim.
A kto się dodzwonił do nas?
Janka z Grunwaldu.
Słucham pytania.
Więc tak długo miałam czas myśleć, co powiedzieć. No, staram się bez emocji, ale jednak to jest wielkie przeżycie. Postaram się wytłumaczyć, uzasadnić to, że jednak rzeczywiście to jest prawda, że Pan Bóg działa w każdym człowieku indywidualnie, bo to, co powiem, na pewno nie będzie niczym nowym. Mam za sobą dużą lekturę ascetyczną, mistyczną i nie umiałam się jednak umiejscowić w żadnej z tych dróg świętych, ale widzę, że Pan Bóg chce tu i właśnie w tych konkretnych układach również mną się posłużyć. Daje mi przecież do tego wspaniałe środki, jak moje ciało, rozum, wolę, no to drugi człowiek, sytuacje, różne wydarzenia, nie mówiąc już o przyrodzie. Ale widzę, że pierwszą rzeczą to jest służyć. Służyć Bogu w bliźnich. I to jest cudowne, to jest radosne, że właśnie Bóg chce używać mojego języka, mojego intelektu, nóg. On miał święte, Jezus, gdy chodził po ziemi, a ja jestem właśnie takim brzydkim, brzydkim, grzesznym stworzeniem, ale cieszę się, że to On właśnie wybrał mnie pierwszy. Właśnie widzę, jak kocha mnie, że taką właśnie takiego grzesznego człowieka, słabego, wybrał do kontynuowania swojego dzieła. Nie widzę, żeby to były jakieś wielkie rzeczy i nawet nie marzę o tym, bo wielkie rzeczy to są właśnie chyba te małe, bo są najtrudniejsze. I Pan Bóg tak wspaniale prostuje to, co było we mnie zawikłane i jeszcze dużo na pewno przede mną, ale już to widzę i to mnie właśnie cieszy, bo to jest takie rzeczywiste. Na co dzień, dla mojej rodziny, w zwyczajnych takich pracach, uczynkach, słowach, zdawałoby się po ludzku, że one właściwie nic nie zmienią. No wiadomo, że tego nie będzie widać. Wierzę Bogu, że będzie to widać kiedyś, po śmierci, u Niego, na Jego łonie. Zresztą cieszę się, że patrzy inaczej niż my, że ocenia inaczej niż my, ale jednak dużo pomaga w tym, żeby człowiek umiał rozumować, osądzać właśnie, oceniać rzeczy, żeby wiedział właśnie, czym jest dobro, czym jest zło i właśnie, żeby umiał mówić tu tak, a tu nie i nie mącić. To właśnie daje swój sposób patrzenia i oceniania. I daję swoją miłość. Ja kocham teraz swoich bliźnich, wszystkich. I bardzo mi zależy, żeby im uświadomić, że właśnie miłość przyjaciół to jest taka łatwa, a miłość nieprzyjaciół jest chyba właśnie pochodzi od Boga. Nie, ja mówię chyba niepotrzebnie, bo na pewno pochodzi od Boga, bo po ludzku nasza cierpliwość się kończy i człowiek więcej nie może. Ja tu jeszcze chciałam powiedzieć, że Pan Bóg przebija się sam. Jeżeli człowiek tylko otworzy się na Niego, to On, kochając, nie może nas zostawić. On będzie jednak o to swoje dziecko walczył do końca. No ja te 40 lat przysłowiowe szłam przez pustynię, bo miałam innych bogów. A teraz mogę powiedzieć właściwie, że Bóg mój i wszystko. Wszystkim jest Bóg. I nigdy nie czuję się samotna. Nawet wśród tych trudności. Ja mieszkam w bardzo trudnym terenie, zresztą Pan Bóg wie, gdzie kogo powołuje i wie po co. I ja nie umiem tego wyrazić, co we mnie robi, ale to są bardzo trudne rzeczy i mnie się naprawdę po ludzku nieraz nic nie chce już, jestem zmęczona. A to Pan Bóg walczy o mnie i pobudza. Ja już nie widzę powrotu do starych spraw, do starego życia. I jeszcze widzę, że bardzo dużo pracy potrzeba, abym do końca wytrwała, bo nie wiem, co mi jeszcze Bóg przygotował i dlatego chciałabym tak się szeroko i głęboko rozkorzenić. Robię to trochę późno, tak jak święty Augustyn mówi, że potem się spieszy, że go nie widział, że żałuje i dlatego wciąż jestem tym gorącym takim neofitą, ale ta gorączka to już jest chłodzona, ona już nie jest taka ludzka, taka zmysłowa. I to jest też wspaniałe. Właśnie widzę, że Pan Bóg tak człowieka powoli przysposabia, żeby czasem nie wpadł właśnie w te, żeby go nie rzucała ta pycha, nie miotała właśnie uczuciami, emocjami, chociaż tym wszystkim się posługuje. I w zasadzie No widać te znaki czasu przecież. On sam w tej prostocie pokazuje, bo jak człowiek jest taki uwikłany, taki właśnie poplątany, gdzieś tam jakieś namiętności nim rzucają, to wtedy gubi się i nie widzi znaków czasu, bo jest jakby ślepy. A ja właśnie widzę teraz proste sprawy. To trzeba dzisiaj, tu jest znak, tu jest taki. I co jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, bo mi umknie, to jest bardzo trudne. Bardzo dużo człowiek działa, stara się dobrych uczynków wykonać, ale gdyby nie Kościół, gdyby nie znaki, święte znaki, Eucharystia, spowiedź sakramentalna, gdyby nie pokuta właśnie, gdyby nie to, że człowiek widzi, że zasłużył na krzyż, to chyba by się pogubił, bo by nie, namacalnie musi coś jednak dla zmysłów mieć. I właśnie Pan Bóg był tak dobry, że ukrył się w chlebie eucharystycznym, że to jest widoczny znak. Ja mu wierzę i dzięki niemu wzrastam i trwam, nawet na ślepo, nawet w beznadziei. Wiem, że to mnie umacnia i Pan Bóg mnie w Eucharystii, poprzez Eucharystię prowadzi. Bardzo bym chciała, żeby innym to przekazać. No i staram
myślę,
się,
proszę Pani, że to świadectwo tak. Jest też takim wielkim wołaniem do innych i ogromną zachętą. Bardzo Pani dziękuję. Pozdrawiamy gorąco. Księże profesorze, bardzo proszę.
No cóż, do tych słów Pani ja bym tylko dorzucił słowa z Pisma Świętego. W Apokalipsie Świętego Jana Apostoła mamy słowa: tych, których kocham, tych karcę i ćwiczę. Bóg właśnie wychowuje nas jak dobry ojciec, stawia wymagania, poddaje próbie, aby właśnie w naszej słabości objawiła się moc. To jest właśnie pedagogia Boża. Pan Bóg nigdy nie poddaje nas próbie, której nie bylibyśmy w stanie sprostać. Wystarczy Ci łaski mojej. Zawsze Pan Bóg przecież doskonale nas zna, więc nie łamie nas, nie łamie trzciny nadłamanej, ale poddaje nas próbie w granicach naszych możliwości, abyśmy właśnie okazali się wierni. I właśnie druga myśl, wystarczy Ci łaski mojej. W największych doświadczeniach, w największych próbach, jakie musimy przejść, aby oderwać się od wszelkich nieuporządkowanych przywiązań, mamy dostateczną Bożą pomoc, bylebyśmy potrafili zaufać, że Jemu naprawdę na nas zależy.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii. Ja już wprawdzie nie mogę słuchać radia, bo na falach krótkich odbieram. Ale chciałam podziękować księdzu doktorowi, księdzu profesorowi za wspaniały wykład i ojcu dyrektorowi i za to, że mogłam w tym uczestniczyć i być jakby w innym świecie, innym niż ten, który nas otacza. Ja właściwie jestem na takim etapie, że dokonuję takich rozrachunków ze swoim życiem i większość swojego życia właściwie byłam poza Kościołem może, dlatego że i to pod wpływem rodziców, którzy odeszli od wiary czy od praktyk religijnych i może pod wpływem tego, co się dzieje, jaki teraz obserwuję rozwój w świecie i tutaj w Europie i w Polsce, doszłam do takich przemyśleń i chciałabym wrócić do korzeni, do źródeł. I myślę, że jest bardzo wiele osób takich, które też słucha Radia Maryja i to jest całe szczęście, że w ogóle mamy to radio, które są w podobnej jak ja sytuacji. Chciałam prosić księdza profesora, żeby powiedzmy takim osobom właśnie może jakiś na tej drodze, że tak powiem, powrotu do Kościoła, do wiary parę jakiś rad dał, jak to właściwie najlepiej, jak to robić. To tyle chciałam właśnie. Dziękuję.
Bardzo Pani dziękujemy i pozdrawiamy. Proszę pozostać może przy telefonie, żeby Pani mogła odpowiedź słyszeć, bo już na falach krótkich nas nie słychać.
Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za pozdrowienia i za te wszystkie miłe słowa. Obawiam się jednak, że nie będę mógł spełnić Pani prośby, aby dać tak w pigułce jakąś radę czy kilka rad komuś, kto chce kroczyć drogą swojego powołania życiowego, który chce rozwijać się w życiu duchowym. Jest to, jak już mówiliśmy od początku, zbyt wielka tajemnica, bardzo indywidualna. I tutaj musi być indywidualny wysiłek każdego człowieka. To wsłuchiwanie się w ten Boży głos, który mówi w sercu. Ja bym bardzo się bał dawania takich rad ogólnych. No, słucha nas bardzo wiele osób. Trudno byłoby chyba znaleźć jakąś taką jedną uniwersalną receptę poza tym wszystkim, co mamy zawarte przecież w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła. Słuchajmy Kościoła, słuchajmy głosu Ojca Świętego. Tam znajdziemy recepty na życie duchowe. Wczytujmy się w Pismo Święte. Nic mądrzejszego teologia duchowości nie ma poza mądrością Pisma Świętego i mądrością Kościoła.
Ja dziękuję bardzo i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, pozostały nam 2 minuty na takie delikatne podsumowanie dzisiejszych rozmów, bo kończymy już dzisiaj audycję. O 1:00 łączymy się z Chicago.
Właśnie powiedziano tutaj w ostatnich tych głosach, padło takie stwierdzenie, że życie duchowe prowadzi do takiego stanu prostoty, że wszystko staje się takie proste. Bardzo trafne spostrzeżenie. Rzeczywiście w miarę rozwoju życia duchowego wiele spraw, które dotychczas się kłębiły, były dla nas takie trudne, stają się proste. Zbliżamy się, daj Boże, ale w rozwoju duchowym zbliżamy się ku Bogu. Bóg przecież jest prosty sam w sobie, tak jak prosta jest miłość. I dlatego wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, cała ta złożoność świata staje się taka prosta, taka jednoznaczna. Modlitwa staje się bardzo prosta. Zachowania nie są jakieś wykalkulowane, są bardzo proste. Ogromna prostota, a właśnie w prostocie jest piękno. I dlatego też owocem rozwoju życia duchowego jest dochodzenie do tej przejrzystości, do tej prostoty, w której widać już odbicie Boga, widać to odbicie obrazu i podobieństwa, które jest w każdym z nas i które powinniśmy w sobie pielęgnować i rozwijać z pomocą łaski Bożej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziś gościem Radia Maryja był ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Instytutu Duchowości, Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studentki pani Katarzyna i pani Agnieszka. Myślę, proszę Państwa, że kiedy spotkamy się następnym razem w studiu Radia Maryja, to będą również tak ciekawe rozmowy, a my mamy jeszcze taką propozycję i jaką niespodziankę dla księży, dla sióstr zakonnych. Będą takie specjalne prelekcje, katechezy krótkie w Radiu Maryja, kilkunastominutowe dla księży, dla kapłanów, dla sióstr zakonnych. Będzie to we czwartki.
Dla kapłanów we czwartki.
Dla kapłanów we czwartki, także.
A w najbliższym czasie, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, dla osób konsekrowanych, a więc dla sióstr zakonnych, dla zakonników, także dla członków instytutów świeckich, ale to w nieco późniejszym terminie, w każdym bądź razie niezbyt odległym.
Niezbyt odległym i myślę, że dobrze, że taka możliwość będzie, bo ta formacja duchowa kapłanów, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych to jest wielka troska Kościoła i też cieszymy się, że tutaj ksiądz zechce nam w tym pomóc. Jest już 1:00, a my witamy słuchaczy Radia Maryja z Chicago oraz z Florydy.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco pozdrawiamy słuchaczy z Chicago i Florydy i wszędzie tam, gdzie słuchają nas teraz Polacy. Ze studia Radia Maryja pozdrawia Państwa ojciec Robert Jasiak i zapraszam na spotkanie rodziny Radia Maryja. A dziś w tym spotkaniu będzie uczestniczył ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski, który dla Państwa wygłosi katechezę. Thank you. W naszym dzisiejszym programie już o katechezie Państwo wiedzą. Będzie ona po wiadomościach. Również dzisiaj będziemy mogli wysłuchać kilku korespondencji, fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. No i proszę Państwa, jak zawsze w Radiu Maryja czas modlitwy. Zapraszam gorąco tych, którzy będą chcieli pomodlić się dziesiątkiem różańca. Telefony do naszego studia 655-2333, 655-2366 oraz 655-2355 i 655-2356. Numer kierunkowy do Torunia z Ameryki 011-4856. Również dzisiaj proponujemy Państwu wysłuchanie felietonu. Będzie to felieton Spróbuj pomyśleć pani redaktor Ewy Polak-Pałkiewicz. To może tyle z naszych propozycji na dzisiejszy dzień. Jeszcze raz gorąco pozdrawiamy słuchających Radio Maryja. Do wysłuchania katechezy, którą poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad słowami Chrystusa: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Chrystus Pan wzywa nas do doskonałości. Różnie możemy rozumieć pojęcie doskonałości. Zauważmy, że słowo to w języku polskim wskazuje na różne sprawy. Mówimy na przykład o doskonałej muzyce, o doskonałym malarstwie, ale mówimy o doskonałym człowieku. Więc zauważamy, że mamy do czynienia z doskonałością w sensie przedmiotowym i doskonałością w sensie podmiotowym. Bardzo często mówimy o doskonałości na co dzień, w języku codziennym, w odniesieniu do różnych rzeczy. Tak rzadko jednak, mówiąc o doskonałości, myślimy o tym zaproszeniu Chrystusa, abyśmy starali się o doskonałość na miarę Boga samego. Jeżeli więc Chrystus zaprasza nas, abyśmy byli doskonali, pomyślmy, co to znaczy. W jakim sensie mamy być doskonali? Czego ta doskonałość ma dotyczyć? Odpowiedź jest prosta. Mamy być doskonali w miłowaniu Boga, bliźniego i siebie samego. Doskonałość w miłości to nic innego jak po prostu świętość. O tej świętości przypomniał nam Sobór Watykański II przed 35 laty w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, ucząc nas, że wszyscy bez wyjątku, wszyscy ochrzczeni są powołani do świętości. Oznacza to, że nikt z nas nie może myśleć w ten sposób, iż wystarczy być dobrym katolikiem, to znaczy pójść w niedzielę na mszę świętą, odmówić paciorek rano i wieczorem i to wystarczy. Mamy dążyć do świętości. Być dobrym katolikiem, ściśle biorąc, to znaczy dążyć do świętości. Dobry katolik to ten, który do głębi przejmuje się zaproszeniem Chrystusa: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie. Aby taką doskonałość osiągnąć, trzeba nosić w sobie ustawiczne pragnienie tej doskonałości. To pragnienie powinno mieć charakter uczuciowy, to znaczy powinno to być poruszenie naszej woli. Trzeba po prostu chcieć, ale jednocześnie trzeba wiedzieć, czego się chce. Więc pragnienie doskonałości musi być także pragnieniem rozumowym, a więc opartym na świadomości tego, czym jest doskonałość i chrześcijańska świętość. Pragnienie doskonałości zatem to akt rozumu i woli, które pod wpływem łaski uświęcającej nieustannie zdążają do duchowego postępu, do ciągłego przekraczania osiągniętych już poziomów. Nigdy nie możemy powiedzieć, że wystarczy tej doskonałości, że już osiągnąłem wszystko, że już więcej nie da się osiągnąć. Mamy być doskonali na miarę samego Boga Ojca, a Bóg przecież jest niezmierzony, nieskończony. Nigdy, stając w pokorze, nie możemy powiedzieć, że już osiągnęliśmy szczyty. Aby to pragnienie doskonałości rzeczywiście prowadziło nas do zjednoczenia z Bogiem, powinno ono odznaczać się kilkoma charakterystycznymi cechami. Po pierwsze, nasze pragnienie doskonałości powinno być nadprzyrodzone. To znaczy, powinniśmy pragnąć świętości nie dlatego, że tak wypada, że ludzie tego od nas oczekują, ale przede wszystkim dlatego, że Bóg godny jest, aby Go miłować, aby Mu służyć, aby Jemu całkowicie się powierzyć. Pragniemy doskonałości po to, aby osiągnąć pełnię życia w niebie, aby zbawić siebie i innych dobrym przykładem, jaki dajemy postępowaniem prawdziwie chrześcijańskim, prawdziwie katolickim. Dalej, nasze pragnienie doskonałości powinno być pragnieniem dominującym, a więc silniejszym niż inne pragnienia, niż inne potrzeby, które w sobie odkrywamy. W Ewangelii świętego Mateusza słyszymy słowa Jezusa: szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Przede wszystkim więc musimy zatroszczyć się o sprawy Królestwa Bożego. I nie martwmy się, że zabraknie nam czasu na inne sprawy. Bóg sam wystarczy, Bóg sam wypełni potrzeby naszego serca. Jak pięknie nas uczy o tym przypowieść Jezusa o człowieku, który kupił całe pole, aby posiadać ukrytą w tym polu perłę. Nie wie dokładnie, w którym miejscu jest ów skarb czy też perła, dlatego woli kupić całą rolę, poświęcić wszystko, byleby nabyć ten skarb. Takie powinno być nasze pragnienie doskonałości, któremu gotowi jesteśmy poświęcić wszystko, byleby osiągnąć to, co najważniejsze. Dalej, pragnienie doskonałości, jeżeli ma nas prowadzić do zjednoczenia z Bogiem, powinno być stałe. Doskonałość bowiem jest dziełem wielkim, a wielkie rzeczy nie powstają w jednej chwili. Powstają w wyniku mozolnego, długotrwałego wysiłku, jaki trzeba nam podejmować. Dlatego też pragnienie doskonałości nie może być chwilowym zrywem, ale ciągle ponawianym działaniem, zgodnie z tym, co czytamy w wierszu młodego poety Jerzego Liberta. Jedno wiem i innych objawi nie potrzeba mym oczom i uszom, dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Następnie pragnienie doskonałości powinno być stale wzrastające. Nie możemy zadowolić się już osiągniętym poziomem życia duchowego. Musimy stale weryfikować to, co już osiągnęliśmy, chcę, która wydaje nam się nieprzekraczalna. Pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu ku nieskończoności. Nie można tutaj oglądać się wstecz i rozliczać siebie i Pana Boga z tego, co już udało nam się osiągnąć. Pan Jezus przestrzega nas. Kto przykłada rękę do pługa, niechaj się wstecz nie ogląda, bo nie nadaje się do Królestwa Bożego, kto się wstecz ogląda, kto tylko podziwia dzieła, które już osiągnął. Mamy być wychyleni ku wieczności. I wreszcie, jeżeli prawdziwie chcemy doskonałości, to nasze pragnienie powinno być bardzo praktyczne. Czytamy życiorysy ludzi świętych, podziwiamy ich, zachwycamy się nimi, ich przykład nas mobilizuje, ale bylibyśmy w błędzie, chcąc dokładnie naśladować ich kroki. Musimy znaleźć własną drogę świętości, własną ścieżkę, po której wdrapywać się będziemy na górę Karmel. Ścieżkę, która prowadzić nas będzie może wśród trudności, może nad przepaścią, ale w sposób pewny do Boga. I to jest ta ścieżka, na której tylko my możemy się zmieścić. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozpoznali, jakie jest moje życiowe zadanie, jakie jest moje powołanie i odpowiednio do sytuacji, w jakiej Bóg nas postawił tu i teraz, znaleźli własny kształt doskonałości. W ten sposób nasza świętość wpisuje się w wielkie bogactwo Kościoła Świętego. Wpisuje się w wielki plan zbawienia, jaki Bóg od wieków przewidział dla ludzkości i dla każdego z nas. Stajemy się takim małym kamyczkiem w tej wspaniałej mozaice, jaką Bóg kreśli w dziejach świata, w dziejach ludzkości.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za tę katechezę. Drodzy Państwo, katechezy księdza profesora można odnaleźć również na stronach internetowych Radia Maryja. Przypomnijmy adres, to jest www.radiomaryja.pl i tam, proszę Państwa, w archiwum odnajdą Państwo katechezy, rozmowy niedokończone z udziałem księdza profesora, a jednocześnie, jeżeli Państwo odnajdą audycje młodzieżowe i audycję Moja Duchowość, to można będzie również na żywo posłuchać audycji wtorkowych, które są prowadzone przez księdza profesora i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Myślę, księże profesorze, że warto także polecić książkę, która jest w internecie, książkę księdza profesora.
Tak, jest to książka pod tytułem 101 pytań o życie duchowe. Książka niewielka, licząca zaledwie 160 stron, w której starałem się w sposób bardzo syntetyczny przedstawić najważniejsze problemy życia duchowego. Właśnie treść tej książki znajdziemy w internecie na stronie www.radiomaryja.pl w archiwum.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za tę katechezę, za czas spędzony dzisiaj w Radiu Maryja, bo rozmowy od 9:30 wieczorem polskiego czasu. I niech Pan Bóg da dużo sił wszystkim nam, żebyśmy do tej doskonałości dążyli. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.